katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj posłuchamy rozmowy, jaką ojciec dr Zdzisław Klawka odbył z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, uczestnikiem synodu o rodzinie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W Kościele dobiega końca rok liturgiczny, rok duszpasterski. W Polsce ten rok kończący się był pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Rozpoczynamy już niebawem drugi, ale ten rok, szczególnie dla księdza arcybiskupa, był rokiem szczególnym, ponieważ to właśnie bracia w biskupstwie wybrali księdza arcybiskupa na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wiemy, że za sobą już ksiądz arcybiskup ma to doświadczenie wieloletnie, bo dwóch kadencji jako wiceprzewodniczący. Jak widzi, jak ocenia ksiądz arcybiskup ten miniony rok?
Oto był pierwszy z czterech lat, pierwszy z tych lat nowego cyklu, przygotowujący nas, cały Kościół w Polsce, do tego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. To takim cyklem, powiedzmy, pogłębienia tożsamości chrzcielnie idzie od wiary w Syna Bożego, poprzez nawrócenie, poprzez nowe życie w Chrystusie i wreszcie idźcie i głoście Ewangelię, czyli taki jakby streszczenie całej Ewangelii. W sensie konieczności przygotowania całego Kościoła katolickiego w Polsce do tych uroczystości jubileuszowych. Ten rok, który minął, był pierwszym takim. On oczywiście nie jest całkowicie, powiedzmy, odbiegający od tego, cośmy do tej pory robili. My przyzwyczajamy się do tej pracy takiej programowej, organizacyjnej. Nie każdy ma do tego serce, ale wydaje mi się, że tak z tej obserwacji własnej i z wypowiedzi innych księży biskupów, to idzie coraz lepiej. To znaczy powoli, powoli, może to trwa, ale idzie coraz lepiej, choćby w tym sensie, że dzisiaj bardzo łatwo wejść do każdego kościoła i już to motto jest obecne, gdzieś wywieszone, jakby zapowiada ten czas właśnie wiary w Syna Bożego i wzywa do wiary w Syna Bożego. Potem podjęte zostały też te rekolekcje kerygmatyczne, które miały zaangażować większą ilość osób w rekolekcje odbiegające nieco od zwyczajnych i przez swoją formę, i przez świadectwa. Także są te poczynania dotykające też i samego dzieła biblijnego i innych tych przedsięwzięć, które powoli, powoli się rozwijają. Myślę, że księża, klerycy, którzy są przygotowywani w seminariach teraz na pastoralnej, więcej się też dowiadują na temat tego, jak pracować w sposób skoordynowany. I chociaż na wizytacji czasami człowiek zajdzie i patrzy, na półce stoi zafoliowany program duszpasterski, nietknięty, co świadczy o charakterze samego proboszcza, to znaczy o charakterze takim nieugiętym i nieznoszącym porządku. Więc, ale to nie są przypadki częste, więc trzeba się cieszyć z tego, że to powoli, powoli wchodzi. No i ta świadomość, powiedzmy, że przygotowujemy się na tę rocznicę, jest już dość powszechna. Nawet w tych kręgach pozakościelnych słyszę od czasu do czasu o tej rocznicy. Wprawdzie teraz to jest nieco jakby odsuwane w cień przez Światowe Dni Młodzieży. Niemniej jednak dużo tych czynności zostało podjętych takich na płaszczyźnie pedagogicznej, tej wychowawczej, przygotowania materiałów do samego przeżywania tego jubileuszu, które by przez szkoły przeszło, potem także właśnie te wydarzenia z dziedziny kulturalnej, które trzeba przygotować, są one wszystkie zaprogramowane. Myślę, że ten sam komitet organizacyjny ogólnopolski, on przekaże teraz przy najbliższym spotkaniu na Jasnej Górze przed rekolekcjami jeszcze wiadomość potem do wszystkich księży biskupów, co my mamy robić w tej materii.
Ksiądz arcybiskupie, zapewne ksiądz arcybiskup się zmęczony troszeczkę pytaniami dotyczącymi ostatniego synodu. Ksiądz arcybiskup jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski reprezentował Kościół w Polsce. Dlatego ja może tylko się odniosę do pewnego faktu. Ojciec Święty Benedykt, kiedy kończył swoje piotrowe posługiwanie, bardzo tak spontanicznie dzielił się w jednym z ostatnich spotkań z kapłanami diecezji Rzymu swoimi wspomnieniami Soboru Watykańskiego II. I wszyscy wiemy, że tam powiedział, że odbyły się tak naprawdę dwa sobory. Sobór Ojców Soborowych pod przewodnictwem Ducha Świętego, ale równolegle też Sobór Medialny, który troszeczkę inaczej wyglądał. Czy podobna historia nie dotyczy też tego synodu o rodzinie?
Ja myślę, że pod pewnym względem podobna, pod innym nie. Podobna pod tym względem, że istotnie media w pewnym momencie przejęły inicjatywę i wybrały sobie dwa tematy, którymi się zainteresowały na całym świecie. Niepodobna może o tyle, że od czasów Soboru Watykańskiego media się rozwinęły. I dzisiaj stoimy wobec znacznie poważniejszego tego oddźwięku medialnego, który w moim przekonaniu nie dotyczy tylko tego krótkiego, jakiegoś tutaj takiego europejskiego wydźwięku. Tylko dzisiaj, co zostanie w Europie powiedziane, a należy do pewnego kręgu też medialnego, to tego samego dnia jest w Australii, na wszystkich kontynentach. W tym sensie właśnie też ten synod może szybciej docierał do wszystkich kontynentów, aniżeli sobór jeszcze za tamtych dawnych lat. Ale ojciec pytał właśnie o to, jak ta rzeczywistość może być wykrzywiona, bo to innego rodzaju jest to patrzenie teologiczne, innego rodzaju medialne. Ale w pewnym sensie wydaje mi się, że organizacja synodu sama, powiedzmy, nie panowała nad sytuacją i dała okazję do tego, żeby właśnie tak wykorzystać i nagłośnić tylko dwa tematy. A synod to był to ogromne spektrum na 62 punkty końcowe, dwa tylko te punkty dotyczą punktów medialnych, a 60 zostało całkowicie pominiętych. Czyli praktycznie to wskazuje dla mnie na słabość mediów, że media są zasadniczo zdolne tylko ujrzeć tyle, ile się mieści w tym wizjerze, powiedzmy, kamery medialnej. Reszta świata jest dla nich niedostępna albo nie do przejrzenia. I to może ze specyfiki mediów też wynika, że one nie są w stanie ani przedstawić całej rzeczywistości, ani nie są zdolne do jej przedstawienia. I dlatego właśnie punktowo wybierają jakiś materiał, do którego się potem szeroko odnoszą. W szczególności właśnie, jeżeli to dotyczy materii kontrowersyjnych w dziedzinie właśnie moralnej, czy w dziedzinie też i prawa kanonicznego, i tego prawodawstwa kościelnego, nad którym łatwo rozpaczać.
Księże arcybiskupie, już z pewnego też dystansu patrząc na odbyty synod, ksiądz arcybiskup, jakich owoców spodziewa się, szczególnie na polu polskiego kościoła, na naszej ojczyźnie?
Myślę, że taki pierwszy generalny owoc i najpoważniejszy to byłby ten, który by założył to przesunięcie duszpasterskie od prowadzenia małżeństwa i rodziny przez duchowieństwo do prowadzenia właśnie małżeństwa i rodziny przez Kościół, czyli praktycznie przez wszystkie podmioty i przez życie konsekrowane, i przez małżeństwa sakramentalne, które mają długie doświadczenie i mogą służyć pomocą tym małżeństwom, które słabują, albo tym, które się rozpadły. Więc gdyby się dokonało właśnie tego rodzaju przesunięcie od tego, powiedzmy, zaangażowania szlachetnego, księży, w przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie do małżeństwa i do rodziny i potem towarzyszenie, co z gruntu jest niemożliwe, towarzyszenie przez jednego księdza proboszcza albo proboszcza i wikariusza tak ogromnej liczbie małżeństw. To wszystko jest możliwe właśnie, gdy cały Kościół się zaangażuje. I gdyby to właśnie zostało osiągnięte, to byłoby to, co należałoby oczekiwać po tym synodzie najbardziej. Potem są takie poszczególne, powiedzmy, wydarzenia, które mogłyby dojść do głosu i które powinny dojść do głosu. To znaczy najpierw, pierwszorzędna sprawa, no to jest modlitwa. Nie? To nie tylko modlitwa o przyszły synod, ale modlitwa za małżeństwo i za rodzinę. Kardynał Barbarin wezwał Francję w tej chwili do nowenny 9 miesięcy modlitwy za małżeństwo i rodzinę. My tutaj za mało się modlimy w tej intencji. Pewnie, że są ludzie, którzy się w to bardzo angażują, ale wydaje mi się, że no potrzeba naprawdę dużej modlitwy, dlatego że kryzys jest zbyt poważny. Wprawdzie możemy się pocieszać, że tam 70% powiedzmy małżeństw jest silnych, jest trwałych, nierozerwalnych. No ale 30% potrzebuje pomocy. Dlatego ta modlitwa jako pierwszy warunek jest niezastąpiona i niezbędna, żeby stworzyć dobry klimat dookoła małżeństwa i rodziny. I w tym momencie, w którym ono znosi taki poważny atak na nie tylko w Polsce, ale praktycznie z tych wypowiedzi ojców Kościoła wynikało, że na wszystkich kontynentach coś podobnego się dzieje. No to w tym momencie ta pierwsza pomoc przychodzi od modlitwy, czyli od łaski Bożej, jeżeli ją zdołamy uprosić. A potem na tym spotkaniu też wczorajszym z dziennikarzami w Warszawie na skwerze myśmy tak rozważali o tym, no, co właściwie jest możliwe do zrobienia od zaraz i z czym nie powinniśmy czekać. Oni mówią, no właściwie to by trzeba zorganizować synod w każdej parafii, żeby ci ludzie, którym na czymś zależy, żeby oni zaczęli najpierw zastanawiać się nad sytuacją i nad tym, co oni sami mogą zrobić, do czego są powołani. Może to jest trudne w parafii wiejskiej, ale w parafiach miejskich to już powinno być dostępne. Zastanowić się nad tym, co my możemy robić. Potem jest też ten poziom, powiedzmy, wyższy, to znaczy w każdej diecezji powinno jednak być jakieś większe zaangażowanie w przygotowanie tych sesji, sympozjonów, takich naukowych spotkań, w których mówi się o tych problemach, w szczególności właśnie wyjaśniając te sprawy kontrowersyjne, które na tym synodzie zostały poruszone, a które dla ludzi nie potrzebują być wcale oczywiste. Dlatego wyjaśnić je sobie, wyjaśnić Kościołowi i przybliżyć, to jest coś, co powinno iść po modlitwie w następnej kolejności. A potem są te też i takie proste rzeczy, powiedzmy, przygotować jakiś dokument taki pochodzący z Konferencji Episkopatu czy z Komisji do Spraw Rodziny, ale przedstawiający sytuację polskiej rodziny w tej chwili, co nie jest takie trudne, bo ostatecznie ankieta była prowadzona przed samym synodem. Potem, co my w tym kryzysie możemy zrobić? I jakieś takie te kierunki duszpasterskie pokazać, które by szły właśnie w tym zaangażowaniu większej ilości ludzi w samą działalność prorodzinną. Wszystkie te ruchy, które istnieją u nas w wielkiej ilości skądinąd, one są gotowe. Właściwie one aż się palą do tego, żeby zaistnieć, ale nikt ich nie zaprasza. Są te, które zajmują się bardziej, powiedzmy, teorią i tą doktryną, ale są takie, które mają większe jakieś obycie właśnie w medialnej takiej tej propagandzie, brzydko mówiąc, które mogą zwrócić uwagę na te zjawiska, które są tak powszechnie przyjmowane, jakoby były normalne, a one w rzeczy samej są szkodliwe i są też, powiedzmy, świadczące o stanie chorobliwym. Więc na pewno jest dużo rzeczy, o których bym chciał powiedzieć na tej najbliższej konferencji na zakończenie rekolekcji na Jasnej Górze. To wszystko omówić i potem poważnie podejść do tego na konferencji episkopatów marcowej, gdzie te cztery punkty chcemy kontrowersyjne jakoś przemyśleć i sobie dobrze przedstawić, żeby Kościół katolicki w Polsce jednym głosem wypowiedział się w sprawach rodziny i to wypowiedział się w nurcie tradycji Kościoła, nie poza tradycją Kościoła.
Księże arcybiskupie, czuję się zainspirowany tymi słowami, przed chwilą wypowiedzianymi przez księdza arcybiskupa jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do dwóch pytań. Mianowicie, czy rzeczywiście po Węgrzech, tak jak tu usłyszeliśmy, po Francji, jest to jakby wezwanie do narodowej modlitwy za ojczyznę? Czy może nadszedł czas, żeby poprosić może, czy ze strony wyszła taka Episkopatu Polski, wyszła taka inicjatywa?
Na pewno, powiedzmy, byłoby to bardzo odpowiednie, dlatego że Ojciec Święty nas wzywa i dlatego, że my sami myślimy. Z tych dwóch tytułów powinno to wystarczyć, żeby takiego rodzaju modlitwę narodową podjąć. W odniesieniu do samej telewizji Trwam, wczoraj właśnie wieczorem też padło takie przesłanie, a może by telewizja też zaangażowała się i tak jak prowadzi tą szkołę biblijną, w podobny sposób prowadziło Akademię Małżeństwa i Rodziny. Te materiały są w wielu miejscach przygotowane. Natomiast sądzę, że z wielkim pożytkiem byłoby, gdyby kompetentni ludzie mogli też sukcesywnie uczyć o małżeństwie i rodzinie w sposób spokojny i poważny, co na pewno by pomogło wielu rodzinom w Polsce, które, a jedne dla ich umocnienia, inne z kolei po to, żeby w ogóle mogły wyjść z kryzysu.
Księże arcybiskupie, i drugie pytanie, też w nawiązaniu do tych słów przed chwilą usłyszanych. Szczerze chcę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałem z pewnym małżeństwem, które wiedziało, że dzisiaj będzie wywiad z księdzem arcybiskupem, i prosili o wypowiedzenie takiego pytania. Mianowicie, że wielu katolików czuje się troszeczkę osamotnionymi, ponieważ parafia dla nich jest instytucją troszeczkę administracyjno-biurokratyczną. A oni by chcieli jednak poczuć się, że to jest mój dom, gdzie ja mogę wypowiedzieć swoje zdanie, gdzie mogę poznać też chociażby inne rodziny, czy właśnie łącznie z wiejskimi parafiami. Czy ksiądz arcybiskup nie widzi, że jakieś rozbudzenie też powinno nastąpić, by ludzie odkryli, że możemy sobie nawzajem pomagać?
Inspiracją do tego jest to, co było w Aparecida i co ojciec święty Franciszek podjął jako nawrócenie duszpasterskie. Nawrócenie duszpasterskie, jeżeli istnieje prawdziwe, no to wtedy ono powinno nie tyle zaniedbać działalność tą instytucjonalną i biurową, która jest też potrzebna dla porządku, ale powinno doprowadzić to do wyjścia poza i do wyjścia naprzeciw właśnie takim ludziom, którzy są gotowi, którzy chcieliby w czymś uczestniczyć i w czymś współdziałać. Jakąś przeszkodą może być charakter duchowieństwa, naturalnie nie wszystkich księży, ale niektórego człowieka, ale mówię, że jeśli proboszcz zauważy dobrą wolę u ludzi i chęć tych spotkań i dotknięcie i zainteresowanie samą problematyką, to jest na pewno jedna strona medalu, która może bardzo dobrze pomóc ku takiemu nawróceniu też duszpasterskiemu. A z drugiej strony, no właściwie skoro proboszcz nie może wszystkiego robić, no to gdzie są stowarzyszenia? Kościół domowy, gdzie są te wszystkie też i z francuskiego nurtu wychodzące normami, to one chętnie, powiedzmy, działają, ale poniekąd w tym kręgu stosunkowo małym obracają się, a nikt ich nie najął. A tymczasem one chętnie by się dzieliły też swoimi doświadczeniami. Jak pomnę właśnie z tego kościoła katolickiego w Niemczech, z tych lat tam, powiedzmy, kontaktu, to właściwie w niedzielę zostały tylko w kościele rodziny, które są w ruchach i w stowarzyszeniach. Tylko te rodziny można zobaczyć, które nawzajem się wspierają. Nie? Wszystko inne rozleciało się. Dlatego mówię, że my, podlegając podobnemu procesowi sekularyzacji i manipulacji psychologii społecznej, to musimy też zdawać sobie sprawę, że rozmywanie obyczajów idzie swoją drogą, bardzo szeroką ławą. Ludzie chętnie to kupują. Samo chrześcijaństwo jest rozmywane w sensie medialnym. Więc jeśli ludzie nie zrozumieją, że utopią się, zginą, jeżeli nie będą nawzajem siebie wspierać i nawzajem umacniać swojej wiary, to wylądujemy bardzo mizernie.
Księże arcybiskupie, jako Polacy mamy oczy otwarte i dostrzegamy tę ogromną troskę w tej chwili jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o naszą ojczyznę, o jej wewnętrzną i jej też zewnętrzną wolność. W jaką rolę szczególnie mogłoby odegrać to duchowe przygotowanie do 1050. rocznicy chrztu naszej ojczyzny?
Praktycznie My jesteśmy powołani do wolności. I jeśli chrześcijaństwo jest dobrze kształtowane, jeśli chrzest jest dobrze wykorzystany, to formuje człowieka wolnego. A dla człowieka wolnego nie ma prawa. To znaczy żadne prawo nie jest dla niego skrępowaniem ani jakimkolwiek narzucaniem zewnętrznej normy dla niego, ponieważ dla niego prawo jest niepotrzebne. On sam z siebie jest w stanie sterować też w Duchu Świętym swoim postępowaniem i pomagać innym. I dlatego właściwie taką wyjściową, powiedzmy, tą też i wartością chrześcijaństwa wnoszoną w życie społeczne, to jest wolność. Ta wolność wewnętrzna, która nawet przy braku wolności zewnętrznej jest w stanie postępować dobrze i jest w stanie też budować, a nie rujnować. Dlatego kapitalną rzeczą jest zwracać uwagę na to, że chrześcijaństwo to jest wolność przynoszona przez Chrystusa. Wolność od grzechu i praktycznie wolność potem tych dzieci Bożych, którzy żyją i owocują według chrztu otrzymanego. I wtedy nie potrzeba mnożyć nakazów i zakazów, nie potrzeba budować więzień dodatkowych, nie potrzeba dodatkowych straży, które są zawsze kosztowne. Można polepszyć byt ten materialny, nawet ojczyzny, jeśli będziemy mieli więcej ludzi wolnych.
Święty już Jan Paweł II, pełniąc w Kościele uniwersalną posługę następcy Piotra, wiemy, że on nigdy nie zapominał o polskim domu, o swoim ojczystym domu i uczył nas tej prawdziwej solidarności do każdego człowieka bez wyjątku. I stąd też pytanie, księże arcybiskupie, jak dzisiaj Polacy powinni, no właśnie, swój patriotyzm okazywać, jak powinni być świadkami tej solidarności, przecież od której się nauczyliśmy, od świętego Jana Pawła II.
Patriotyzm to jest uczucie najbardziej naturalne, które towarzyszy człowiekowi, bo tak jak każdy żywi większą miłość do swoich rodziców, aniżeli do rodziców innych, tak też i w stosunku do ojczyzny, tam gdzie jest zdrowe poczucie, tam też człowiek swoją ojczyznę ceni w pewnym sensie bardziej niż inne ojczyzny, co nie znaczy nacjonalizmu i tego upatrywania w swojej ojczyznie jedynej wartości dostępnej na świecie, a traktowania wszystkich innych jako naturalnych wrogów. Przeciwnie, kto nie szanuje siebie, nie jest w stanie szanować innych. To znaczy, kto nie szanuje swojej ojczyzny, nie może szanować też i ojczyzn innych ludzi. Dlatego tak ważną sprawą jest patriotyzm, który jest tym zdrowym poczuciem miłowania ojczyzny. I on zasadza się, powiedzmy, przede wszystkim na tym odniesieniu do prawdy, bo gdzie nie ma prawdy, to też nie ma prawdziwego patriotyzmu. Nie? Wiemy, że istnieje ta prawda nauk ścisłych, która jest nie do pominięcia. Nie można w żaden sposób puścić statku kosmicznego w przestrzeń kosmiczną z lekceważeniem właśnie praw tych ściśle naukowych, które rządzą światem. I coś podobnego jest też w innych dziedzinach i w innej materii, już nie tych nawet praw z rzędu nauk ścisłych, ale i z innych, gdzie gdy nie odniesiemy się do prawdy, a zaczniemy ją rozmywać, to nie można będzie budować żadnego patriotyzmu, ani żadnej tej zdrowej ojczyzny. I jakimś symptomem takim, powiedzmy, sprawdzającym, doświadczalnym, po którym możemy poznać, czy my istotnie mamy to uczucie patriotyczne zdrowe czy niezdrowe, to jest to, czy my odczuwamy solidarność z naszymi bliźnimi, z naszymi rodakami. Czy tu można powiedzieć, a to tutaj tyle jest tych wykrzywionych charakterów, tyle jest braków. Nie? Niemniej jednak to jest nasza rodzina. Dlatego jeżeli nawet tyle braków jest, to trzeba się pewnie pytać, a co myśmy zrobili, żeby ich nie było? Jak myśmy tym ludziom pomogli, żeby te braki tak się nie ujawniały? I dlatego właśnie to patriotyczne uczucie najpierw realizuje się w odniesieniu do prawdy i w odniesieniu do drugiego człowieka, a potem w taki pracy rzetelnej, która rzeczywiście buduje dobro tej ojczyzny i która jest w stanie prawdę nazwać prawdą, a nieprawdę nieprawdą. I nie poddaje się publicznej tej poprawności.
Księże arcybiskupie, myślę, że dotknął ksiądz arcybiskup ważnego, właśnie takiej strony delikatnej. Mianowicie, kiedy mówimy o ojczyźnie, zapominamy, że poza granicami Polski mówi się, jest przynajmniej 5 milionów ludzi, chociażby ta emigracja posolidarnościowa, teraz racji ekonomicznych, ponad 2 miliony emigrantów i powiedzmy ci ludzie tęsknią za ojczyzną, też na podstawie chociażby słuchania Radia Maryja i też oglądania telewizji Trwam, wiemy, że te głosy tęsknoty za ojczyzną nieustannie się odzywają. I może to pytanie, czy jest jakiś też konkretny program, albo warto przypomnieć, co już robi Konferencja Episkopatu Polski dla tych ludzi, którzy się czują troszeczkę na marginesie?
To Polak mądry po szkodzie. Jak straci ojczyznę i wyjedzie, najpierw mu się wydaje, że teraz znalazł złoto, że jest pieniądz, można rozwijać rodzinę, a potem przychodzi, powiedzmy, prędzej czy później też ta tęsknota, która towarzyszy człowiekowi za domem rodzinnym. I to jest zjawisko normalne. Paradoksalnie tak obserwujemy za granicą Polaków jako większych patriotów niż w ojczyźnie, w swoim tym przekonaniu i poczuciu. Więc na pewno najpierw te fale emigracyjne są ogromną stratą dla ojczyzny i tak w sensie, powiedzmy, młodego pokolenia, jak i w sensie dzieci, przyszłości dla ojczyzny. No i potem także myślę tego, że ci, którzy tutaj zostali wykształceni za ten pieniądz, wnoszą kapitał za darmo do innych krajów, które cieszą się z tego, że przychodzą ci ludzie. A my co możemy zrobić? My możemy, powiedzmy, dbać o to, żeby duszpasterstwo polonijne w tych krajach emigracyjnych, żeby ono trwało. Bo wiemy, że Polak ma to do siebie, że on w tym pierwszym pokoleniu niechętnie uczestniczy w tym duszpasterstwie obcojęzycznym. Owszem, jest jakaś część inteligencji, która wyjeżdża stąd z dobrą znajomością angielskiego, szybko się osadza, inkulturuje tam i uczestniczy w duszpasterstwie obcojęzycznym. Ale ta większość jest polskojęzyczna i stworzyć właśnie dostatecznie dużą ilość tych ośrodków duszpasterskich, to jest jakaś droga właśnie do wyjścia naprzeciw tym potrzebom ludzi, którzy tam są. Zresztą jesteśmy zobowiązani do podziękowania tym wszystkim kapłanom, którzy bądź tam od dawna pracują, bądź też tam wyjechali i pomagają w przygotowaniu do małżeństwa. Przygotowują tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj tylko do swoich rodziców, tu zawierają związek małżeński, wracają z powrotem tam. Więc ta działalność duszpasterska to jest jedna taka transza, byśmy powiedzieli, tego, co może zrobić Kościół. Potem są te kościelne szkoły sobotnie, uczące języka. By się chciało, żeby ta powiedzmy, pomoc polska na tyle, na ile ona jest możliwa, żeby ona docierała do tych szkół, żeby też można było szerzej kształcić te dzieci, bo to tak trochę żal patrzeć. Te dzieci bardzo szybko wchodzą w obcy język, a ten język ojczysty staje się im odległy i przykry. Więc ja mówię, naśladujmy Żydów. Ci, którzy wyjechali z Polski do różnych innych krajów. Swoje dzieci uczyły języka obcego i języka polskiego. I spotykamy dzisiaj Żydów mówiących, którzy urodzili się poza Polską, a mówiących doskonałym językiem polskim. Trzeba siebie szanować.
Też w tej kwestii emigracji widzimy, że czasami przedstawiciele świata polityki mówią, że to jest bardzo dobre, że Polacy mogą znaleźć pracę, kiedy jest u nas bezrobocie, kiedy no, widzimy też w niektórych rodzinach ubóstwo doskwiera, a wiemy, że pasterze jednak wiedzą, jakie są dramaty wielu emigrantów, którzy wyjechali i może znaleźli pieniążki, ale niestety szkodę na duszy ponieśli.
To praktycznie, ja to obserwowałem od 40 lat. Od 40 lat patrzyłem w Stanach Zjednoczonych, jak rujnuje się rodzina, powiedzmy, gdy jeden z członków rodziny wyjeżdża i po pół roku już jest po wszystkiemu. Praktycznie tutaj ludzie się cieszą, że przychodzi jakiś pieniądz, a już nie ma przyszłości. Więc straty moralne są nieraz no, nie do przewidzenia i nawet nieporównywalne, powiedzmy, z pieniądzem, który się zyskuje. Owszem, można powiedzieć, że są tysiące przykładów pozytywnych, gdzie ludzie wyjeżdżają, znajdują dobrą pracę, znajdują zajęcie. No ale to wszystko jest ostatecznie koniec końców ze szkodą dla ojczyzny. Może przyjść jakiś pieniądz pomocy dla rodziny, która pozostała w ojczyźnie, ale koniec końców, powiedzmy, to jest ogromna strata w moim przekonaniu ludzi zdolnych, wykształconych najczęściej, którzy właściwie tu powinni pracować i rozwijać dobro swojego kraju. To za każdym razem jest strata dla Polski. Tak można powiedzieć, no, dobrze, ale to wtedy można zamknąć cały interes w Polsce, niech wszyscy wyjadą i niech z powrotem wróci puszcza.
Księże arcybiskupie, widzimy, że w naszej ojczyźnie wspomniane media coraz bardziej wpływają nie tylko w środowisku młodzieży na myślenie, na postawy. Widzimy to choćby właśnie w programach telewizyjnych, widzimy to w różnych sztukach teatralnych, widzimy w tak zwanej promocji różnych wystaw. Widzimy to też i w programach kształcenia, edukacyjnych programach. No właśnie, media, które tyle dobra mogłyby czynić, jednak deformują, łącznie też deformują, bardzo często, już to było wspomniane, nauczanie też Kościoła, relatywizują, albo mówią, że to nauczanie Kościoła już nie przystoi do dzisiejszego świata. I widzimy, że dzisiaj ludzie, którzy są ludźmi sumienia, tymi ludźmi, o których wołał Jan Paweł II, pamiętamy, z Koczów, a tutaj jest problem, ludzie, którzy powołują się na klauzulę sumienia, niestety są dyskryminowani. Myślę, że tak trzeba dzisiaj powiedzieć. Księże arcybiskupie, jak pomóc dzisiaj ludziom, którym narzuca się właśnie poglądy mniejszości, żeby jednak oni byli wierni sumieniu?
Ja myślę, że kwestią taką zasadniczą, pierwszorzędną, to jest wiara. Odniesienie do wiary. Gdy mamy media, gdy mamy telewizję różnego rodzaju, różnych kanałów i prasę, i również radio, które może najmniej podlega takiemu właśnie takiej presji, to musimy ciągle się pytać, a kto za tym stoi? Nie? Czyli kto podejmuje decyzję? Kto podejmuje decyzję? Bo bardzo często my usłyszymy w odpowiedzi, takie jest prawo. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te pozarządowe organizacje miały dostęp do telewizji i żeby one były równo traktowane i za pieniądze publiczne to wszystko jest. Ale jednak, powiedzmy, telewizja ma zapisane szanowanie wartości chrześcijańskich. Teraz odpowiedzialny człowiek za całe to przedsięwzięcie no, powinien się pytać, czy to jest zgodne z moim sumieniem chrześcijańskim. I mimo, że jest, powiedzmy, zgodne z prawem, że ono z bieżącym prawem, powiedzmy, takie, jakie jest ustalone, to mimo to człowiek powinien się pytać, czy to jest zgodne z moim sumieniem i z tym powołaniem, mediów. A jeżeli nie jest godne, to czy ja jestem zdolny do rezygnacji? Bo do pieniędzy jest każdy zdolny. Natomiast do rezygnacji i powiedzenia nie. Nie każdy jest zdolny. Nie? Ja myślę, że my ponosimy klęskę za to, że nie uformowaliśmy ludzi sumienia. To znaczy, że ludzie, którzy mają cięższą, większą odpowiedzialność, bardziej dbają o zachowanie, powiedzmy, swojego stanowiska, aniżeli o zachowanie sumienia. I to jest przyczyną najtragiczniejszą naszej klęski. Potem rozumie się, że ta kultura taka popularna, że ona wchodzi i formuje ludzi, którzy są Bogu ducha winni nieraz. Oni tam niewiele reflektują nad tym, patrzą na te obrazki i podaje im się seriale, które są zaprzeczeniem, powiedzmy, moralności rodzinnej i małżeńskiej. Ale oni to oglądają 20 lat. 20 lat oglądają w kółko coś, co jest z punktu widzenia chrześcijańskiego niedopuszczalne, nie do pomyślenia i niezdrowe. No i w końcu zaczynają to małpować. Taka jest ta kolej losów. Więc wydaje mi się, że też te media stosują socjotechnikę i wiedzą, co robią i do czego zmierzają. Pokazują nawet jakoby pozytywne obrazy chrześcijanina, katolika, który tutaj tak ładnie się prezentuje i to, ale z drugiej strony wypowiada się o małżeństwie w innych, czy o kohabitacji swoich bliskich w sposób taki, powiedzmy, no, aprobujący i łączący w pewnym sensie emocjonalnie z tym. To wszystko, powiedzmy, jest pokręcone, czyli praktycznie nie odnosi potem tego zdrowego skutku w samym przekazie. I o to też pewnie chodzi. Albo to odzwierciedla mentalność już skrzywioną, już taką, która będzie się odwoływać do pluralizmu i że my możemy mieć 100 poglądów na świat i każdy pogląd jest równouprawniony, ale w stosunku do prawdy nie jest tak. I to, co można zrobić, wydaje mi się najbardziej skutecznie, gdy idzie o naprawę tej sytuacji, to uczciwe formowanie ludzi sumienia, począwszy od duchowieństwa.
Księże arcybiskupie, jestem też osobiście przedstawicielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Stąd też i taka moja prośba, może też i taka prowokacja względem księdza arcybiskupa. Co chciałby ksiądz arcybiskup może powiedzieć przy okazji tego wywiadu wszystkim środowiskom akademickim w naszej ojczyźnie?
Trzeba siebie szanować, to znaczy nie dawać się tej poprawności politycznej, która opanowuje właśnie ludzi uczonych także i temu przekonaniu, że właściwie człowiek uczony nie podlega żadnym prawom moralnym, że to on jest ponad tym, bo on uprawia naukę i tylko te wyniki nauki się liczą, nic innego się nie liczy, nie? Mówiłem w tym kazaniu 11, że gdyby tak było, wówczas nie wolno skazać żadnego z tych lekarzy, którzy eksperymentowali w Oświęcimiu na ludziach, zabijając ich. Bo oni praktykowali czystą naukę. Więc trzeba by się zastanowić nad tym, jakie są granice wolności w świecie akademickim, jakie silne powinno być odniesienie do prawdy, jakie silne, powiedzmy, też to podążanie za pracowitością, które powinno towarzyszyć studiom. Bo to, co się słyszy, powiedzmy, od rektorów, od tych wyższych uczelni, no to jest takie powszechne biadanie nad poziomem tych, którzy przychodzą. I to wydawałoby się tłumaczyć sytuację na uczelni, a potem się okazuje, że kiedy wychodzi z uczelni, to przez te lata też nic się nie poprawiło. Też tego zapału, takiej tej gorliwości podążania za prawdą i tego przywarcia do prawdy, że też nie uzyskano. I to wtedy się przeradza właściwie w takie szkolenie czysto zawodowe, które tworzy rzemieślników, ale nie tworzy ludzi nauki, nie tworzy ludzi z charakterem, którzy jako elita są powołani do kierowania ojczyzną.
Księże arcybiskupie, rozpoczęliśmy tę rozmowę z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, zauważając, że kończy się rok duszpasterski, rok liturgiczny, ale też już niebawem nastąpi nowy rok liturgiczny, duszpasterski. Ja osobiście chciałbym też już zapytać, co by to znaczyło, to Ojca Świętego Franciszka, ten apel, to wezwanie do tego duszpasterskiego nawrócenia i też w kontekście może tego, co czeka nas, Polaków, szczególnie w kontekście chociażby następnego Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.
Do tego duszpasterskiego nawrócenia już wracałem i wspominałem o tym, że zasadniczo chodzi o to, żeby bardziej zadbać o bycie wszędzie, nie tylko na pograniczu, na peryferiach, ale bycie wszędzie z tą Ewangelią, co jest możliwe tylko pod tym warunkiem, że wszyscy się tego podejmą. I że każdy ze świeckich ludzi ochrzczonych zrozumie, że razem ze chrztem otrzymał powołanie apostolskie. I że jego zadaniem jest właśnie to uświęcenie przestrzeni, w której przebywa, w której żyje, w której pracuje. Jeżeli każdy tak właśnie zrozumie swoje posłannictwo, to wtedy będzie to duszpasterskie nawrócenie. Bo ono błędnie jest interpretowane jako nawrócenie proboszcza. To dotyczy nawrócenia każdego człowieka ochrzczonego. Wtedy można mówić o takiej ufnej nadziei, że istotnie Ewangelia dotrze do każdego zakątka naszej ojczyzny. A potem, gdy idzie o ten nadchodzący rok i od pierwszej niedzieli Adwentu, no to on niesie ze sobą też to, co Ojciec reprezentuje, czyli praktycznie rok życia konsekrowanego. Rok życia konsekrowanego, który został rzucony jako myśl w Rzymie, ale który jest już rozpracowany też tutaj przez środowiska te życia konsekrowanego w Polsce ze wszystkimi tymi aktywnościami i tym wychyleniem ku powołaniom zakonnym, otoczeniem modlitwą zakonników i zakonnic, i zapraszanie powiedzmy do parafii, żeby złożyć świadectwa tego życia zakonnego. Bo to, co jest uważane za jakby summę świętości w Kościele, czyli życie konsekrowane, no ono samo w sobie przez ten rok powinno reflektować nad sobą i jednocześnie pomóc też innym w tym, żeby docenili wartość życia konsekrowanego. Gdyby to się dało osiągnąć w tym nowym roku, to już by było dużo. A potem Światowe Dni Młodzieży, no to jeszcze większa radość. Praktycznie okropne wyzwanie w sensie trudności, ale z drugiej strony też i wielka nadzieja, bo to gdziekolwiek jest Światowy Dzień Młodzieży, tam wszędzie to duszpasterstwo młodzieży odżywa. Ludzie młodzi się uaktywniają, włączają się to wszystko. Ci z naszych tutaj z diecezji poznańskiej, którzy pojechali do Rio, są do tej pory czynni w tej pielgrzymce krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony Światowych Dni Młodzieży, w przygotowaniu tego programu dla tych 1010, których chcemy przyjąć tutaj na terenie archidiecezji z zagranicy młodzieży, gdzie trzeba przygotować tydzień misyjny w parafiach, w każdej parafii, na miarę swoich możliwości, przyjąć tych młodych i pokazać żywy Kościół. Nie pokazać martwoty, która może się gdzieniegdzie objawiać, tylko wzruszyć tą martwotę też, jeśli by była. To są wszystko te wielkie nadzieje, które łączymy ze Światowymi Dniami Młodzieży, które na pewno dużo takiego, tej inicjatywy, impulsu dają samemu duszpasterstwu młodzieży, no i nadziei młodym, którzy potrzebują też swojego umocnienia. Tak jak starzy potrzebują umocnienia, tak też i młodzi.
Księże arcybiskupie, nie chcę nadużywać czasu. Tu mogę poświadczyć tym, którzy w tej chwili słuchają. Powinni wiedzieć, że ksiądz arcybiskup przed chwilą przyjechał z Gostynia, gdzie było uroczyste, liturgiczne zakończenie roku bojanowskiego, a więc z całą rodziną sióstr służebniczek. I dlatego konkludując, mając dużo wdzięczności za ten poświęcony nam czas, czy mógłby ksiądz arcybiskup jako przewodniczący, nie tylko metropolita poznański, ale też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podzieli się z wszystkimi rodakami, tymi żyjącymi w ojczyźnie, ale też i poza, tym, co w tej chwili w sercu jest i może też i słowo dla każdego.
Ja myślę, że trzeba by się cofnąć nieco wstecz do ad limina. Ojciec Święty, spotykając się z biskupami podczas tej wizyty ad limina apostolorum, on wskazał te cztery priorytety. Na pierwszym miejscu rodzinę, na drugim miejscu młodych, na trzecim powołania i na czwartym miejscu ubogich. Jeśli bym miał czegoś życzyć, to tego, żeby Kościół w Polsce i Polacy za granicą te priorytety wyznaczone przez Ojca Świętego potraktowali na serio. I żeby każdy, nie myśląc w sposób megalomański o wielkich snach i nic nie robiąc, od małych rzeczy zaczął dookoła siebie i tak pracując faktycznie polepszył stan polskiej rodziny, także tego wsparcia, które idzie dla młodych, jest dla nich potrzebne. Potem także, żeby z tego też i więcej dobrych powołań i świętych powołań wzrosło. No i w końcu, żeby biedni też zobaczyli, że nie są odrzuceni, tylko że oni wnoszą pewien walor pedagogiczny w życie Kościoła.
Księże arcybiskupie, myślę, że nie przesadzę, jeśli w tym momencie powiem w imieniu wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, nasze serdeczne Bóg zapłać za to piękne świadectwo dawane prawdzie, szczególnie już tej nowej roli w tym roku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. I z całą skromnością, szczerością chcemy powiedzieć, że wspieramy naszego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w jego niełatwych zadaniach i nasza modlitwa, ufam, będzie też wypraszać potrzebne dary Ducha Świętego. Bardzo dziękujemy za ten czas, bycie z nami.
Jestem wdzięczny też za obecność tutaj w Ojców i także za tę obecność telewizji Trwam, którą śledzę pilnie w odniesieniu do tych wszystkich transmisji mszy świętych, watykańskich czy ze świata, tych wszystkich, powiedzmy, transmisji, których w życiu byśmy nie ujrzeli w żadnej telewizji publicznej, ani w telewizji prywatnej, które są możliwe tylko dzięki obecności telewizji Trwam. Podobnie też z tych dyskusji religijnych, takich jak dzieło biblijne, czy ta szkoła biblijna, uniwersytet biblijny, czy inne te, powiedzmy, audycje, które wymagają dużo trudu, dużo pieniędzy, dużo przygotowania, służą całemu Kościołowi.
Serdeczny Bóg zapłać.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Była to rozmowa z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Rozmawiał ojciec Zdzisław Klawka.